Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nasi tu byli. Ja nazywam się Lukrecja Jaszewska i witam mojego gościa, pani profesor UKSW, doktor habilitowana Anna Sylwia Czysz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią serdecznie.
Dziś porozmawiamy o drugim tomie książki, album, który jest pokłosiem badań prowadzonych wspólnie z kilkoma naukowcami. Pani przez 2 lata podróżowała po Stanach Zjednoczonych i zapis tych badań mamy w tej oto książce.
To prawda, ale nie 2 lata, a 3 w sumie były sezony prac dokumentacyjnych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. A te inne osoby, czy też inne ośrodki zaangażowane w te prace, to oczywiście przede wszystkim trzeba wymienić Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. I kierownikiem tego ośrodka, a jednocześnie kierownikiem projektu jest profesor Jacek Gołębiowski. I z KUL-u wywodzi się, jak to mówimy, pion historyczny, który wzbogaca, prócz oczywiście wymienionego profesora Gołębiowskiego, dr Paweł Sieracki. A pion historyków sztuki to są pracownicy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli profesor Katarzyna Chrudzimska-Uchera oraz dr Bartłomiej Gutowski. No i moja na koniec skromna osoba. I rzeczywiście myśmy w 3 takich sezonach dokumentacyjnych w latach 2017-2019 objeździli wszystkie najważniejsze ośrodki związane z życiem polonijnym, życiem religijnym, życiem też i kulturalnym Polaków w Stanach Zjednoczonych. I pokłosiem tych naszych prac dokumentacyjnych będzie leksykon polskich parafii, polskich kościołów, ale oczywiście oprócz tego piszemy różne artykuły już tak jednostkowo analizujące przeróżne problemy, oczywiście badawcze, ale też staramy się popularyzować to dziedzictwo polonijne, o którym nadal wiemy tak naprawdę niewiele. I stąd drugi tom, o którym dzisiaj rozmawiamy.
Parafie i kościoły polskie w Michigan, Massachusetts i Minnesocie to drugi tom serii wydany przez Instytut Polonika po parafie i kościoły polskie w Chicago. Czyli tak jak pani powiedziała, przez 3 lata prowadziliście badania i pokłosiem jest właśnie teraz ta druga publikacja. W tej publikacji 14 kościołów opisaliście wspólnie z doktorem Bartłomiejem Gutowskim. I chciałam zapytać o kościoły, które pani opisywała. Czym one się charakteryzują i w ogóle może na początek zacznijmy od tego kontekstu, o jakim przedziale czasowym mówimy i czym charakteryzowała się Polonia w Stanach Zjednoczonych.
Mówimy o przedziale czasowym, powiedzmy ostatnia ćwierć XIX wieku i lata 30, nawet 40, już XX wieku. To jest ten taki moment największego tak naprawdę udziału Polaków w życiu demograficznym Stanów Zjednoczonych. I to jest taki moment, w którym rzeczywiście konstytuowało się życie polonijne w Stanach. To życie zawsze toczyło się wokół świątyń i to jest taka sytuacja, która nas podczas tych 3 wyjazdów bardzo zaskakiwała. Polacy wyjeżdżając, no początkowo oczywiście z kraju pod zaborami, szukali drugiej ojczyzny, ale nie drugiej ojczyzny jako Stany Zjednoczone, ale chcieli tą Polskę przenieść i sobie ją stworzyć na nowo. Przy świątyniach, stąd te kościoły, które opisywaliśmy i w 1 tomie, teraz w 2 tomie, to tak naprawdę konglomeraty życia społeczno-kulturalnego, nie tylko religijnego. I te świątynie, którymi akurat ja się zajmowałam przy 2 tomie, czyli kościół w Chicopee, kościół w Bay City czy kościół w Wynonie, to są świątynie, które idealnie wpisują się właśnie w te zapotrzebowania religijne, społeczne, kulturalne. Bo oczywiście pod względem architektonicznym wpisują się w ówczesne budownictwo sakralne Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę, kiedy spojrzymy sobie na świątynie polskie, którym często nadaje się trochę na wyrost to określenie Polish Cathedrals, one pasują do tego krajobrazu architektonicznego, który wytworzył się na przełomie XIX-XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie fenomenem tych świątyń jest to, że wokół tych świątyń rozrastały się budynki, dzisiaj byśmy powiedzieli, społeczne, tak? To były szkoły, to były hale nawet sportowe, to były hale widowiskowe nawet, czasami ogromne, czasami reklamowane nawet, oczywiście taka parafia musiała się utrzymać, reklamowane jako największa hala widowiskowa w danym mieście. Tak? I to była taka sytuacja, która wymaga zadokumentowania, bowiem tego życia pierwszego polonijnego z przełomu właśnie XIX-XX wieku w zasadzie już w Stanach Zjednoczonych nie ma, bo zmieniła się Polonia, zmieniła się sytuacja także oczywiście w naszym kraju i zupełnie inne teraz są potrzeby grup czy osób, które wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, czy też grup osób, które nadal są przywiązane do pewnej polskiej tradycji. Te świątynie, jeżeli zastanowimy się, czy coś się jednak wyróżnia w tym pejzażu sztuki, architektury Stanów Zjednoczonych, to na pewno powiemy, że będzie to program ideowy, w których tych świątyniach znajdziemy. A więc będzie bardzo mocno eksponowany taki no, nasz własny, polski, narodowy pierwiastek religijny, tak? Bo to jest jasne, że każdy kościół lokalny wytwarza swoje własne jakieś obyczaje, obrzędy, nawet czasami quasi religijne i tak oczywiście jest w samej Polsce i później ta zasada była przenoszona także i do Stanów Zjednoczonych. I oczywiście będziemy oglądać przeróżne nasze Matki Boskie, od Matki Boskiej Częstochowskiej, skończywszy na Matce Boskiej, chociażby Leżajskiej. Będziemy oglądać polskich świętych, przede wszystkim tych, których Kościół powszechny ustanowił opiekunami naszego kraju. Czyli będzie to przede wszystkim święty Wojciech, święty Stanisław, Stanisław Kostka, no i oczywiście także i inni święci. Będziemy oglądać też, i to jest chyba taki najciekawszy element, takie aluzje, sygnały związane z polską historią. To był też taki nie tylko religijny element oczywiście, ale też taki element wpisujący się właśnie w tą potrzebę społecznego i kulturalnego wyrazu. Kim jestem? Tak? Pytali siebie emigranci. No i będą na przykład bitwy pod Grunwaldem, bitwy pod Wiedniem, będzie oczywiście chrzest Litwy, będzie oczywiście święta Jadwiga Śląska i jej pożegnanie z synem przed bitwą z Mongołami. Będą takie elementy, w których my dzisiaj odnajdujemy tą starą zasadę Polska przed murzem chrześcijaństwa i przed murzem Europy. I tą ciekawą zasadę no, przenieśli emigranci także i do swoich świątyń.
W tej podróży po Stanach Zjednoczonych skupiliście się też na Detroit, kiedyś miejsce bardzo uprzemysłowione, teraz jest takim pustym miejscem, można powiedzieć, ale tam była olbrzymia Polonia, prawda?
Tak, tam rzeczywiście była bardzo duża i prężnie działająca Polonia. Polacy stworzyli tam nawet taką dzielnicę, którą kiedyś nazywano Pole Town, a więc była to no, w zasadzie miasto w mieście. I w tym Pole Town, w tym mieście Polaków było kilka kościołów, bardzo blisko siebie, ale to też był wynik tego, że ta Polonia była tam duża i potrzebowała po prostu świątyń. Dzisiaj Detroit wygląda inaczej niż jeszcze 50 czy nawet 30 lat temu. Rzeczywiście jest to miasto trochę wymarłe, niemniej próbujące się odbudować także i pod względem demograficznym, bo jest dużo mniejsze niż miało to miejsce właśnie tak jak wspomniałam 20 czy nawet 30 lat temu. Ale nie wszystko na pewno się uda. Praktycznie to życie Polonii tam jest już niewielkie. Też polskie kościoły są zamykane, niektóre są burzone. To jest taki przykład kościoła świętego Kazimierza, który bodajże w latach 80. został zburzony, bo już nie było osób, które mogłyby w tym kościele być. Tak? Ameryka rządzi się swoimi prawami. nie ma kto utrzymać kościoła, to kościół jest sprzedawany. Jak nie ma kupca na budynek, to kościół jest burzony i jest parcela do sprzedania. I to są może z naszego punktu widzenia smutne sytuacje, ale też musimy dostosować się do lokalnych zasad. I dlatego tak ważny jest ten projekt, żeby po prostu to zadokumentować, zrobić porządną dokumentację fotograficzną, porządną dokumentację z zakresu historii sztuki i oczywiście porządną dokumentację z zakresu źródeł historycznych.
Powracamy do rozmowy na temat polskich kościołów w Michigan, Massachusetts i Minnesocie. Moim gościem jest profesor UKSW, doktor habilitowana Anna Sylwia Czysz. Udało nam się troszeczkę zarysować kontekst i specyfikę parafii polskich w Stanach Zjednoczonych. Powiedzmy o tych wyjątkowych kościołach i parafiach, które są ważne i o których warto opowiadać.
To może skoro mówiłyśmy o takich smutnych przykładach, że kościół przestał już istnieć, takim drugim przykładem może być chociażby kościół świętego Stanisława, który jest zamknięty i którego pewnie niedługo już nie będziemy oglądać. Podejrzewam, że zostanie zburzony, ale może pozytywny przykład i właśnie kościół, o którym warto rozmawiać, to jest kościół z Detroit pod wezwaniem świętego Wojciecha, który to kościół miał właśnie zostać zamknięty i przeznaczony do ewentualnej sprzedaży, ale tutaj Polonia Detroit zdołała zainteresować tą świątynią, która to świątynia jest, możemy powiedzieć, kościołem matką dla innych świątyń w Detroit. Zdołała Polonia zainteresować tą świątynią także Amerykanów i powstało Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Miejsc Historycznych. I ta świątynia po zamknięciu pełni funkcję muzeum, po prostu. Muzeum, można by powiedzieć, świątyń parafii polskich. I do kościoła świętego Wojciecha właśnie przeniesiono sporo wyposażenia z zamykanych świątyń Detroit, w tym także z kościoła świętego Kazimierza i z kościoła świętego Stanisława. Ta świątynia, chociaż oficjalnie jest zamknięta, to oczywiście bywa wynajmowana na śluby i wówczas oczywiście kapłan może sprawować celebrę. Wszystkie takie inne religijne sytuacje także mogą być organizowane, bowiem zachowano w tej świątyni całe wyposażenie związane z obsługą obrzędów religijnych. I ta świątynia jest też o tyle ciekawa, powstała w stylu neogotyckim, który zdecydowanie dominuje wśród świątyń polskich. To jest też świątynia, która ma przepiękne wyposażenie, bardzo ładne snycerskie ołtarze, neogotyckie, dostosowane do charakteru wnętrza. W tej świątyni też zachowała się bardzo ładna polichromia, która znowu w partii presbiterialnej dostosowana została do tego historyzującego stylu neogotyckiego, ale w tej świątyni też znajduje się bardzo ciekawy cykl pokazujący sanktuaria Matek Boskich w Polsce. I te sanktuaria są takim przypomnieniem oczywiście o geografii religijnej Polski, ale też wśród tych sanktuarium jest bardzo ważne miejsce dla przełomu XIX-XX wieku, czyli sanktuarium w Gieczwałdzie, gdzie w czasach zaborów, w czasie kiedy postępująca germanizacja pod znakiem Bismarcka była bardzo zaawansowana, wtedy Matka Boska objawiła się dwóm dziewczynkom i zapowiedziała odrodzenie kościoła w Polsce, co oczywiście Polacy zinterpretowali jako zapowiedź odrodzenia niepodległej, wolnej, demokratycznej Polski. I te objawienia w Gieczwałdzie odbiły się szerokim echem, nie tylko w samej Polsce pod zaborami, ale właśnie także i poza granicami kraju. I przykładem tego, jak ważne to objawienie było dla ówczesnego życia religijnego, społecznego, patriotycznego, jest właśnie i to, że świeże objawienie zostało umieszczone wśród tego panteonu najważniejszych sanktuariów Polski. Na takie właśnie dekoracje warto zwracać uwagę w polskich świątyniach, bo to są te miejsca, które, te momenty, które je wyróżniają na tle architektury sakralnej Stanów Zjednoczonych.
Nasi tu byli.
Pani profesor, ja chciałam zapytać, bo wspominała Pani, że warto dokumentować te parafie, te kościoły, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie w kontekście dzisiaj czasów współczesnych, kiedy następuje amerykanizacja tej Polonii naszej, to jak wygląda ta sytuacja i co się może stać z tymi parafiami i kościołami?
No może się to stać, o czym mówiłam już troszkę wcześniej. To jest proces naturalny, proces, w którym, no wiadomo, osoby, które emigrują, czują się związane bardzo mocno ze swoim krajem, skąd pochodzą, w tym przypadku z Polską. Pokolenie urodzone w Stanach Zjednoczonych zaczyna wpisywać się w to życie danego kraju, a trzecie pokolenie najczęściej jest już w 100%. Tak, w tym przypadku zamerykanizowane i siłą rzeczy nie interesuje się podtrzymywaniem pewnych sytuacji związanych z tradycjami polskimi. W jednym kościele w Wyandot proboszcz opowiadał, że co roku organizuje festyn polski. I co ciekawe, zawsze podczas tego festynu jest szkółka polskich obyczajów, bo osoby, które mają polskie korzenie w trzecim, czwartym pokoleniu nie pamiętają już pewnych zasad i nie wiedzą, co to jest pisanka, czy nie wiedzą, jakie są zwyczaje wigilijne w Polsce. Więc ten proces jest naturalny i nie należy się temu ani dziwić, ani go tym bardziej krytykować. Też trzeba pamiętać, że zwykle już drugie pokolenie, a więc to pokolenie, które urodziło się w Stanach, to byli ludzie, którzy skoczyli wyżej, jeżeli chodzi o hierarchię społeczno-ekonomiczną. Siłą rzeczy też będą, obserwowaliśmy to, będą takie sytuacje, w których te osoby wyprowadzały się z przedmieść do centrów, czy też do miejsc, które były bardziej atrakcyjne pod względem sytuacji mieszkaniowo-kulturalno-społecznej. I to też jest normalne, że opuszcza się te miejsca, które nie dają szans na większy rozwój. A więc te kościoły pustoszeją i albo są zamykane, bo nie ma grupy parafian, która byłaby w stanie je utrzymać, albo też, to jest też taki trend, który obserwowany jest chyba od lat 90., te świątynie przyjmuje kolejna fala emigracji, ale tym razem nie emigracji związanej z Europą, ale emigracji związanej z Ameryką Łacińską. Bardzo często te polskie kościoły trafiają w ręce na przykład Meksykanów czy jakichś innych grup z Ameryki Łacińskiej. I to oni tak naprawdę zaczynają opiekować się polskimi świątyniami. Bywa, że zamieniają nasze Matki Boskie na swoje Matki Boskie. To też jest normalne i nie należy się temu dziwić, chociaż częściej starają się jednak zachować to stare dziedzictwo i obok Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczają Matkę Boską z Guadalupe. I mamy wtedy takie wzajemne powiązanie obu dalekich narodów i obu dalekich światów tak naprawdę. I to jest ważne, że pojawiają się nowe grupy katolików, które chcą utrzymać te kościoły. Najgorzej, jeśli nie ma nowych grup, tak? Nawet jeśli są to, mówię, no, kulturowo obce sytuacje. Ale gwarantują one, że te świątynie przetrwają. Natomiast jeśli nie ma parafian, to świątynie są zamykane, sprzedawane i najczęściej rozbierane, albo, to mam nadzieję, opowiemy o tym przy trzecim tomie, są zamieniane na mieszkania.
Pani profesor, to już na zakończenie. Ostatnie pytanie. Z perspektywy badacza, gdy badała Pani te wszystkie kościoły, to co Panią najbardziej zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o te kościoły polskie? I one faktycznie są takie zbudowane z takim rozmachem amerykańskim.
Tak, rzeczywiście to mnie zaskoczyło, że biedni tak naprawdę emigranci. Musimy pamiętać, że ta struktura migrantów, emigrantów z przełomu XIX wieku i XX wieku to naprawdę byli ludzie bardzo ubodzy, niewykształceni, dla których te świątynie no, były taką namiastką Polski, wielkiej Polski, w której mogli realizować swoje ambicje religijne, społeczne, kulturalne, ale też i narodowe. I rzeczywiście te świątynie są duże. One mają ogromną kubaturę. Te świątynie najczęściej były budowane dla wiernych od 1500 do 2000. Proszę sobie wyobrazić, jak duża musi być kubatura, by pomieścić 2000 wiernych, z których wszyscy muszą siedzieć. To nie jest tak, że oni są tam upchani w tych wnętrzach. Oni muszą wygodnie usiąść i posłuchać kazania w języku polskim. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te świątynie, no w związku z tym, że był taki, a nie inny okres w budownictwie i były takie potrzeby kubaturowe, znoszone były nowoczesnymi technikami. Tam królowała stal, tam królowała nowoczesna myśl inżynieryjna. I rzeczywiście rozpiętość naw, wysokość wież z iglicami to są ogromne tak naprawdę sytuacje. Bywają wieże, które mają 60-70 metrów wysokości. Bywają kościoły, które mają długość 70 metrów. To są naprawdę olbrzymie przestrzenie. I kolejna rzecz, która była dla nas zaskoczeniem, nie tylko dla mnie, że te świątynie bogato dekorowano. Naprawdę nie szczędzono funduszy na to, by sprowadzać marmur z Carrary, zamawiać wyposażenie, marmurowe figury w Piera Santa we Włoszech, by sprowadzać witraże z uznanych pracowni w Monachium. Wszystko to świadczy o tym, że ta emigracja bardzo dbała o te świątynie. Oni rzeczywiście opodatkowywali się na to, by móc czuć się dobrze w tych swoich małych ojczyznach.
Pięknie pani opowiada o tych kościołach. Moglibyśmy słuchać godzinami, ale niestety już kończymy nasz odcinek Nasi tu byli. Ja tylko jeszcze dodam, że książka pięknie ilustrowana fotografiami autorstwa Norberta Piwowarczyka, bo to jest książka album tak naprawdę. Mnóstwo pięknej i takich wartościowej wiedzy przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani profesor Anna Sylwia Czesz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.